studiu Radia Kraków Diana Sałacka i dr Jan Argasiński. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Diana Sałacka reprezentuje Kopernikusa. Dr Jan Argasiński jest z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. A wszystko to ci wspaniali goście w Radiu Kraków ze względu na Kopernikus Festival. Kolejna edycja przed nami będzie się odbywać od 20 do 25 maja. No to zacznijmy może od tego, czym ta edycja będzie się różnić od poprzednich. Jakie macie hasło, bo zawsze jest jakieś hasło przewodnie i jaki jest program?
Oczywiście. Szanowni Państwo, my przede wszystkim chcemy Państwa zaprosić na szereg popularno-naukowych wydarzeń, podczas których mówimy o nauce tej współczesnej, takiej na stan wiedzy obecnie, jaki my mamy, w sposób zrozumiały, w sposób przystępny dla każdego. Dlatego w ciągu naszego tygodnia festiwalowego przygotowaliśmy dla Państwa wydarzenia zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i osób, które po prostu fascynują się nauką. No i to się podczas naszego Kopernikus Festival nie zmienia. Przybliżamy naukę i pokazujemy ją na takim międzynarodowym poziomie, bo nasze gwiazdy zawsze są to osoby, które ściągamy z całego świata tak naprawdę, żeby pokazywały swoje tematy, którymi się interesują i badania właśnie u nas podczas Kopernikus Festival. Natomiast ta edycja jest poświęcona tajemnicy. No i teraz tajemnica to jest to właśnie, czego dotykamy na progu naszej wiedzy. My mamy taką wrodzoną ciekawość i myślę, że bez problemu można to zaobserwować u dzieci, kiedy one ciekawe świata, ciekawe nawet takich podstawowych praw fizyki, jak prawo grawitacji albo przewidywanie, czy coś się w danym momencie stanie, czy nie, mają wrodzoną ciekawość, która pozwala im ten świat eksplorować. Więc postanowiliśmy się zająć tematem tajemnicy właśnie z tego względu, że uważamy, że to jest taka granica naszej wiedzy, naszego poznania, naszej ciekawości, za którą właśnie tą tajemnicą kryją się kolejne odkrycia i być może to są te odkrycia, które spowodują, że przeformujemy zupełnie świat naukowy, który do dzisiaj znamy.
Od 20 do 25 maja co będzie się działo? Gdzie? Czy online też? No bo od czasów pandemii już przyzwyczailiśmy się, że tego typu wydarzenia odbywają się również online i nie trzeba iść. Można po prostu odpalić to sobie w domu.
Oczywiście, zapraszamy Państwa przede wszystkim do Muzeum Inżynierii i Techniki na Wawrzyńca 15 w Krakowie. I tutaj będą główne nasze wydarzenia, gdzie spotkamy się z ludźmi, którzy zajmują się profesjonalnie prymatologią. To jest nauka o naszych prymatach i też tak naprawdę o naszym pochodzeniu, bo dużo nam mówi o tym, jak funkcjonuje nasz gatunek, czyli Homo sapiens w sferze takiej biologicznej. Natomiast będziemy zajmowali się również kwestią zagadek kosmosu. Tutaj sprowadziliśmy specjalnie dla Państwa znaną badaczkę Ruth Durer, która będzie odkrywała mikrofalowe promieniowanie tła i będzie tłumaczyła, dlaczego wszechświat się rozszerza i czym jest tak zwana ciemna energia? Czy można tutaj już na dzień dzisiejszy ją scharakteryzować i czy my wiemy, dlaczego jest tak, że faktycznie ten wszechświat jest coraz bardziej puchnie, jak to naukowcy mówią. Natomiast w szczególnie piątek zapraszamy wszystkich fanów nauk o mózgu, kognitywistyki, ale także z tych z Państwa, którzy chcieliby poznać te tematy bliżej, dlatego że naszym gościem będzie Stanisław Dean, który zajmuje się procesami uczenia się w naszym mózgu. No i tutaj mamy takie bardzo ciekawe filary tego, jak nasz mózg przyswaja nową wiedzę. Wspomniałam już troszeczkę o dzieciach, bo tutaj faktycznie Stanisław Dean bada dzieci, noworodki, niemowlaki, które przez skupienie swojego wzroku uważają, że coś jest dziwne, coś wokół naszej tej rzeczywistości, którą one odbierają, jest jakąś anomalią, nie powinno w ogóle wystąpić. No i tutaj Dean na przykład patrzy na dzieci, które mają przedstawione trzy niebieskie kulki i jedną żółtą. No i mają te dzieci już, mimo tego, że są niemowlakami, jakiś zmysł przewidywania, która kulka powinna wyskoczyć, jeżeli mamy jakąś taką, powiedzmy, czarną skrzynkę. Myślelibyśmy, że jesteśmy taką tabulą rasą, że my nic nie wiemy o świecie, kiedy na niego przychodzimy. Jednak dzieci już mimo tego, że nie znają jeszcze języka, są w stanie przewidzieć, że kulka niebieska powinna wypaść z takiej czarnej skrzynki znacznie częściej niż kulka żółta, więc one są zaskoczone i mają taki wzrok zaskoczenia i skupiają wzrok na żółtych kulkach, kiedy okazuje się, że raz po razu wypadają te żółte kulki. To skłoniło Deana, żeby zająć się w ogóle procesami uczenia się w naszym mózgu, bo oczywiście dzieci uczą się najszybciej i tutaj ta neuroplastyczność, o której myślę, że nasz dzisiejszy gość w studio też może więcej opowiedzieć, natomiast ta neuroplastyczność naszego mózgu jest bardzo często oparta o takie cztery filary, które wyróżniają stopnia Dan, to jest uczenie się na błędzie, to jest konsolidacja, to jest też skupienie uwagi i taka aktywna uwaga w przyswajaniu nowych materiałów, ale też jest to ta ciekawość. My musimy być zainteresowani tematem, aby dobrze przyswoić daną wiedzę. Więc aby poznać meandry tego i aby zobaczyć, jak bardzo się możemy udoskonalić nasze uczenie się, to tutaj myślę, że piątkowy wykład Stanisława Deana będzie doskonałą do tego okazją.
Tu na chwilę zrobimy przerwę, ale wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. Przedhejnałem dzisiaj o jednym z moich ulubionych krakowskich festiwali, festiwalu Copernicus. Edycja 2025 rozpocznie się 20 maja. Hasłem tegorocznej edycji, takim przewodnim, jest tajemnica i już Diana Sołacka nas wprowadziła w ten temat, ale jest taka tradycja, że Diana zawsze co roku przychodzi z jakimś naukowcem do studia Radia Kraków i on opowiada o tym, co robi i jaki jest jego wkład w ten festiwal. W tym roku zaprosiłaś doktora Jana Argasińskiego z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, który pracuje w Zakładzie Humanocentrycznej Sztucznej Inteligencji. Panie doktorze, czym zajmuje się Zakład Humanocentrycznej Sztucznej Inteligencji?
Humanocentryczna sztuczna inteligencja to jest taki rodzaj AI, który, jak chcielibyśmy, będzie z nami dobrze współpracował. To znaczy, kiedy...
Nie wykręci nam numeru.
Tak, sztuczna inteligencja charakteryzuje się dużym stopniem autonomii. Te byty inteligentne potrafią robić różne rzeczy. I nie zawsze jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć, określić, co one zrobią.
No, obawiamy się, że nas wyeliminują.
I idea humanocentrycznej sztucznej inteligencji zasadza się na tym, żebyśmy tworzyli taką sztuczną inteligencję, która będzie pod względem celów i też sposobów ich realizacji współgrała z tym, czego my oczekujemy jako ludzie od istot, które będą z nami koegzystować w tym świecie.
Na przykład w medycynie bardzo szerokie zastosowanie dla takiej humanocentrycznej sztucznej inteligencji jest.
Celem medycyny jest przede wszystkim pomoc człowiekowi. No, chodzi o to, żebyśmy lepiej diagnozowali, leczyli choroby. W związku z tym sztuczna inteligencja ma właśnie realizować te nasze cele, czyli pomagać w ratowaniu zdrowia, życia pacjentów. I ona może to robić, oczywiście, jeżeli jest w odpowiedni sposób przygotowana.
Pan się obawia sztucznej inteligencji?
Nie. Wydaje mi się, że to jest bardzo interesująca perspektywa, kiedy to znaleźliśmy się w świecie, w którym mamy obok siebie inne aktywne podmioty, które zachowują się, wchodzą z nami w interakcje, bardzo podobnie do nas, prawda? No bo kiedy mamy do czynienia ze zwierzętami, chociażby z tymi naczelnymi, o których tutaj Diana mówiła, to my tak jakby widzimy w nich zwierzęta, prawda? Natomiast kiedy wchodzimy w interakcję ze sztuczną inteligencją, na przykład dużymi modelami językowymi, to trochę widzimy swoje odbicie. No, one mówią do nas naszym językiem i używają naszych pojęć, czasami odwołują się do naszych wartości i to powoduje taki efekt, gdzie to się staje niezwykłe, bo wiemy, że to nie jest człowiek, a mówi jakby to był człowiek.
Ale mówi frazami, które zostały wyuczone przez człowieka.
Oczywiście, podobnie jak inni ludzie. To znaczy, w przypadku dużych modeli językowych, my już przekroczyliśmy ten moment, kiedy sztuczna inteligencja nam odpowiada czymś, co jest taką przetworzoną frazą, której sztuczność my wyczuwamy. W przypadku GPT czy innego modelu, te odpowiedzi naprawdę brzmią naturalnie. Kiedy rozmawiamy z tym właśnie podmiotem po drugiej stronie, on naprawdę do nas mówi.
I jak kiedy... człowiek.
Tak, dokładnie. Brzmi jak człowiek. On może być nawet jakiś. My możemy stuningować model, dostosować go w taki sposób, żeby on był właśnie jakiś, żeby miał osobowość na przykład. Albo żeby sprawiał wrażenie, jakby miał osobowość, można powiedzieć. I to otwiera nasze interakcje z urządzeniami na zupełnie nowe pola, których do tej pory nie doświadczaliśmy jako ludzie.
Co w trakcie festiwalu będzie przygotowane, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję? Wykłady, warsztaty?
Mamy na pewno dyskusję wybitnych naukowców, ale takim głównym punktem, do którego chciałbym zachęcić, to jest jednak wykład Terego Sejnowskiego, który należy do takich gigantów informatyki. To jest człowiek, który razem z Geoffreyem Hintonem, który jest tegorocznym laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, ale właśnie za sztuczną inteligencję, opracował jeden z takich fundamentalnych, bardzo ważnych, wczesnych modeli, które otworzyły sztuczną inteligencję, pozwoliły jej wyjść z tak zwanej zimy w ten kształt, który mamy współcześnie. Także to na pewno będzie bardzo dobry wykład i bardzo wszystkich zachęcam do uczestnictwa.
A pan czym zajmuje się na co dzień?
Ja na co dzień zajmuję się zastosowaniem właśnie sztucznej inteligencji w medycynie, w szczególności w neuronauce obliczeniowej, computational neuroscience, ale także biologicznie inspirowaną sztuczną inteligencją. Ponieważ te sztuczne sieci neuronowe, na których my pracujemy, one są zawsze jakimś przybliżeniem tych biologicznych sieci i my możemy starać się, żeby te przybliżenia były coraz właśnie większe, żebyśmy byli coraz bliżej i te inspiracje biologią, tym jak działają naturalne mózgi, są cały czas otwarte, cały czas możliwe do eksplorowania. I to jest rzecz, którą staram się robić zarówno na Uniwersytecie Jagiellońskim, jak i w Centrum Medycyny Obliczeniowej SANO.
Powiedział pan chwilę temu, że AI nie zastąpi lekarza. Może być za to świetnym narzędziem?
Wydaje się, że jeszcze teraz nie zastąpi, natomiast zdecydowanie może być świetnym narzędziem. Tutaj w szczególności pojawia się kwestia takiego też naszego zaufania i tego, ile jesteśmy w stanie oddać autonomii urządzeniu, co do którego sposobu działania nie jesteśmy całkowicie pewni, ponieważ tutaj wkracza ten aspekt tajemnicy, gdzie w tych nowoczesnych sztucznych sieciach neuronowych my nie mamy pewności co do tego, jak one dokładnie, głęboko działają, jak to przetwarzanie danych się odbywa. My wiemy, jakich algorytmów używamy do ich trenowania, wiemy, na jakich danych one pracują, natomiast sam proces inferencji, wnioskowania jest dość tajemniczy i nigdy nie wiemy, co tam wypadnie po drugiej stronie. Natomiast z całą pewnością sztuczna inteligencja może pomóc. Może pomóc lekarzom i to nawet jako taki współpodmiot, który pomaga podejmować decyzje, wchodzi w dyskusję, podsuwa
członek konsylium.
Członek konsylium, jak najbardziej, zdecydowanie. Możemy sobie wyobrazić jako takiego właśnie drugiego aktywnego agenta w tym wszystkim, pomijając już wszystkie trywialne kwestie, które dla praktyków medycyny trywialnymi nie są, czyli wypełnianie dokumentacji, przeszukiwanie historii choroby, klasyfikacja i wszelkiego rodzaju te kwestie administracyjne. Sztuczna inteligencja może czytać te dokumenty i je standaryzować, przetwarzać i tak dalej. To już byłaby ogromna pomoc dla naszych lekarzy.
Tajemnica w tym roku na festiwalu Copernicus od 20 do 25 maja, oprócz wykładów, także wydarzenia towarzyszące, wystawy, już nie wiem, czy Diana wspominała o performatywnym finisażu w Krikotece, mówiłaś o wieczorach filmowych w kinie Mikro, to na koniec pytanie, jak można w tym brać udział?
Oczywiście, serdecznie państwa zapraszamy. Naszą misją popularyzowania nauki jest przede wszystkim to, żeby ona była dostępna dla państwa bezpłatnie i żeby faktycznie, jak wspomniałaś, łączyła się z tym elementem kultury. Chcemy pokazać, że nauka jest częścią kultury. My po prostu żyjemy tutaj w symbiozie nauka i te części artystyczne, kulturalne, które udostępniamy dla państwa w programie, oczywiście wszystko bezpłatnie. I aby wziąć udział w naszym Copernicus Festival, wystarczy, wydaje mi się, że wybrać swoje ulubione wydarzenia, wejść na stronę www.copernicusfestival, pisane po angielsku, i zobaczyć, gdzie one są i przyjść.
Zapraszamy gorąco. Naszymi gośćmi byli Diana Sałacka z Copernicusa i dr Jan Argasiński z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękuję.